cieniu niemieckiej okupacji w gettach działała także zdrada. Renegaci Ireneusza Lisiaka obnażają mroczną sieć agentów gestapo, którzy wydawali własnych na śmierć. Historia brutalna i przemilczana. Książka do kupienia w capitalbook.pl.
Przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa śledcza. Byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków. Grupa, która podejmuje się dla Państwa prowadzić prywatne śledztwa, a także pomagać Państwu rozwiązywać problemy, które w Państwa życiu nastąpiły wskutek zderzenia się z tym idiotycznym ustrojem, w którym przyszło nam żyć. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy i szukacie fachowców, to w opisie filmu znajdziecie Państwo dane kontaktowe. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na kolejny cykl pytań i odpowiedzi. Magdalena Kiebasińska, 8954. Odwołano w referendum prezydenta Krakowa Miszalskiego. Czy inne miasta pójdą tą samą drogą? Czy wykorzystają tą szansę? Pozdrawiam serdecznie. No ja też Panią pozdrawiam serdecznie, Pani Magdo. Samych serdeczności dla Pani i rodziny. Czy inne miasta pójdą tą samą drogą? To jest dobre pytanie. Może nie wszystkie, ale część na pewno tak, bo już po sukcesie polskich patriotów w Krakowie słyszymy o tym, że planowane są referenda w kolejnych miastach, nawet w zdominowanym przez lewaków Gdańsku. No to by dopiero był numer, jakbyśmy doczekali jeszcze odwołania Duchessy z fotela prezydenta Gdańska, bo tak się to zdaje się teraz nazywa. Natomiast nie we wszystkich miastach jest taki klimat polityczny, bo i nie we wszystkich miastach funkcjonują jeszcze patriotyczne organizacje, które chcą takie wybory przeprowadzić. Natomiast myślę, że to gdzieś tam jest pierwsza kostka domina i po niej pójdą kolejne, ale jeszcze nie w całej Polsce. To w całej Polsce to jeszcze trochę poczekamy, ale nawet jeżeli uda się jeszcze w 2, 3, 4 miastach odwołać nieudolnych, skompromitowanych włodarzy, to i tak będzie sukces. Ja uważam i mówię to od dłuższego czasu tutaj na moim kanale, że wzrost siły politycznej polskich patriotów to jest pewien proces historyczny, który musi trwać i my, polscy patrioci, zaczynaliśmy, no w cudzysłowie oczywiście, od sytuacji takiej arcygłębokiej defensywy w czasach stalinowskich i potem walczyliśmy o tą Polskę z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną epoką polityczną i tak dalej. I po raz pierwszy w zasadzie po II wojnie światowej polscy patrioci pokazali się na scenie politycznej w 2019 roku, kiedy powstała Konfederacja i kiedy Konfederacja weszła do Sejmu. I to odwołanie postkomucha Miszalskiego to jest gdzieś tam kolejny etap na tej długiej i krętej drodze odzyskiwania Polski przez polskich patriotów. Także dobrze, że się to stało. Czekajmy na kolejne takie ruchy i kolejne takie referenda, ale nie oczekujmy, żeby one miały miejsce od razu. Kawaderus.pl 1. Kiedy rewolta i likwidacja Knesejmu, Knesenatu i partii politycznych, system mafijny, partyjny jest skończony. Skończony? A dlaczego pan tak uważa? No moim zdaniem system mafijno-partyjny ma się znakomicie i lepiej z każdym rokiem, bo coraz więcej zainteresowanych ma możliwość, żeby sobie pysk umaczać w państwowej melasie i dostać się do państwowych pieniędzy. I to też daje odpowiedź na pana pytanie, kiedy się ma skończyć, kiedy mamy zlikwidować Sejm. No to nikt nie ma woli likwidacji Sejmu, podobnie jak nikt nie ma woli likwidacji Senatu, jak i nikt nie wykazuje na razie woli do przeprowadzenia jakiejś rewolucji, którą pan tutaj nazywa rewoltą, bo rewolucje, proszę pana, wybuchają, to historia pokazuje, w momencie, kiedy ludziom żyje się bardzo źle, a w Polsce ludziom nie żyje się bardzo źle. To jeszcze nie jest ten poziom, żeby wybuchała rewolucja. Dlaczego chce się pan dostać do koryta jak inni, którzy żyją lekko, łatwo i wygodnie z haraczu podatkowych niewolników? By nie zmienić niczego jak inni, no wie pan, no mam wrażenie, że ja chyba nie dałem się poznać jako ktoś, kto żyje z państwowych pieniędzy. Czego dowodem jest choćby mój film o księdzu Jerzym Popiełuszce, który robię z własnych pieniędzy i z państwa wsparcia. Więc chyba nie dałem powodów, żeby pan mi zarzucał to, że chce się dobrać do koryta i tam kraść. Zresztą ja jakbym został posłem do Sejmu, to złożyłbym deklarację, żeby całą moją pensję poselską, czy uposażenie, czy diety chyba bardziej diety, bo pewnie jako przedsiębiorca nie będę miał prawa pobierać uposażenia poselskiego, przekazywano na dom dziecka, konkretnie na hospicjum Małego Księcia w Lublinie, także niech pan będzie spokojny, nie będę żerował na państwie. Doskonale pan wie, że nikt niczego nie zmieni w tym systemie mafijnym, może ewentualnie do niego dołączyć. No ja właśnie chcę zmienić ten system. Jacek Traker. Witam panie ministrze spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, proszę wybrać. No to dopiero mnie tutaj pan rekrutuje, ale proszę pana, jeszcze nie słyszałem o tym, żeby ktoś sobie wybierał takie ministerstwo, ale już idąc tym tropem za pańskim rozumowaniem, to gdybym miał sobie wybrać Ministerstwo Sprawiedliwości albo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przyszłym rządzie, to bym wybrał to drugie, dlatego że wtedy bym je pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to bym się postarał je zlikwidować, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ja uważam za twór niepotrzebny zupełnie, mnożący tylko stanowiska biurokratyczne do celów, którymi się nie powinno państwo zajmować, na przykład nadzoru nad prywatnymi detektywami, do udzielania koncesji. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby koncesje były tylko w kilku strategicznych obszarach funkcjonowania państwa, a jakiegoś nadzoru nad detektywami w ogóle nie powinno być. Także tyle. No ale pan ma do mnie cztery pytania. Czy wprowadziłby pan karę śmierci dla morderców i polityków, którym udowodniono w sposób niebudzący wątpliwości marnotrawstwo publicznych pieniędzy w wielkiej skali? Morderstwo tak, natomiast tylko trzeba byłoby najpierw zmienić sądy, proszę pana, żeby zwiększył się też poziom intelektualny polskich sędziów. Bo jak ja obserwuję i opisuję czasem różne sprawy sądowe, także te swoje własne, to szczerze powiedziawszy mam taką refleksję, że nie chciałbym, żeby ci sędziowie, którzy raz za razem wydają jakieś głupawe decyzje polityczne, mogli decydować o czyimś życiu, no bo jak kogoś niewinnego wsadzą, tak jak Tomasza Komendę, to można go wypuścić i mu wypłacić odszkodowanie, ale jak wezmą i kogoś pozbawią życia, kto byłby niewinny, to już skutki tego są nieodwracalne. Natomiast jak chodzi o marnotrawstwo publicznych pieniędzy, nawet w wielkiej skali, to ja bym za to nie wprowadził kary śmierci, bo to by oznaczało, że zrównujemy ludzkie życie z jakąś kwotą pieniędzy. Więc tym bardziej, że wie pan, no nie moglibyśmy karać za zwykłe marnotrawstwo, tylko za marnotrawstwo wielkiej kwoty, więc trzeba byłoby tą wielką kwotę określić, na przykład, nie wiem, na 2 miliony, na 10 milionów, na miliard, no ale to by mimo wszystko stworzyło takie wrażenie, że wyceniamy wartość życia ludzkiego na jakąś tam kwotę pieniędzy. Nie chciałbym tego robić, natomiast zdecydowanie bardziej wolałbym zmienić system na taki, w którym nie można marnować pieniędzy. Pytanie 2. Co zrobić z dziennikarzami będącymi na sznurku polityków, układów? Czy prawo prasowe na to pozwala? Wie pan, no, uważam, że po prostu trzeba wprowadzić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest zlikwidować finansowanie mediów przez spółki Skarbu Państwa, żeby partie nie traktowały tego jako sposób na budowanie sobie aparatów propagandy. Druga rzecz to ujawnić konfidentów w środowisku dziennikarskim, a trzecia rzecz to wziąć i zmienić prawo, żeby i wykasować prawa karnego ten idiotyczny artykuł 212, który dziennikarza pozwala w trybie karnym pociągnąć do odpowiedzialności za artykuł, nawet jak pisze prawdę, i zmienić go na to, żeby ktoś, kto pisze ewidentną nieprawdę, płacił za to finansowo. To by bardzo podniosło poziom, te wszystkie trzy rzeczy by bardzo podniosły poziom polskich mediów. Kiedy planowana jest premiera filmu o księdzu Popiełuszce? W październiku. Myślę, że do października nam się uda skończyć, a jak nie w październiku, to troszeczkę później. Przy czym, wie pan, ja tutaj staram się nie tylko ten film skończyć, ale jeszcze spowodować, żeby dotarł do jak najszerszego grona publiczności, ze względu na to, że jest to film dotyczący sprawy arcyważnej, człowieka, który jest polskim świętym de facto, świętym męczennikiem, i staram się też, podejmuję też działania, żeby ten film trafił do kin, nie tylko w Polsce. Mam nadzieję, że wszystko to zwieńczę sukcesem i w październiku panie Jacku zaproszę na film. Zresztą tak jak wszystkich państwa, którzy wpłacacie mi na film o księdzu Popiełuszce, każdy kto wpłacił ma wstęp na premierę za darmo.
Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl.
Ten kanał istnieje tylko dzięki Państwa życzliwości, dobroci i pomocy. Jeżeli podoba się Państwu to, co robię, to, co mówię i to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie Państwo mój numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a oraz mój rachunek kryptowalutowy. Serdecznie dziękuję za każdą pomoc. Czy raport WSI zostanie kiedyś odtajniony? Myślę, że prędzej czy później tak, tylko wie pan, to już jest dokument, który już stracił na ważności. Ja oczywiście jestem za tym, żeby go odtajnić i jakbym na przykład był posłem i sprawa ta by trafiła pod głosowanie, to bym zagłosował za odtajnieniem. Natomiast no, nie przesadzałbym, jak chodzi o te wszystkie rewelacje, które tam są, bo one dotyczą spraw z roku 2007, i kiedy ten aneks powstał, i wcześniejszych. Także dotyczą ludzi, którzy często już po prostu nie żyją i nie mają wpływu żadnego na polską scenę polityczną. A dużą część aneksu można przeczytać w książce Wojtka Sumlińskiego, także ja tą książkę przeczytałem, bardzo wiele tych faktów było mi znanych i to już teraz, dzisiaj, w 2026 roku, to już nie są fakty, które by wstrząsały polskim życiem publicznym. Jarek Viscom Power 839, naleźć pan sennik, wymyślił. Szanowny panie Leszku, Brexit, miało być fajnie, a wyszło gorzej niż było. Co pana zdaniem poszło źle w Wielkiej Brytanii? Kto zawalił sprawę? Czy to politycy brytyjscy, czy może Unia Europejska robi na złość Wielkiej Brytanii? No proszę pana, towarzysz Stalin mówił, że najważniejsze jest to, kto przygotowuje alternatywę wyborczą, bo wtedy każde wybory są wygrane. I problem polega na tym, że przy całej propagandzie i zaangażowaniu wszystkich tych środków związanych z Brexitem, z tym, żeby Anglia wyszła z Unii Europejskiej, to nie przygotowano właściwej alternatywy dla Anglików, bo mówiono tak, wyjdźmy z Unii, wyjdźmy z Unii, wyjdźmy z Unii. Okej, Anglicy to poparli, ale nie mówiono, co w zamian. I teraz problem polega na tym, że w Anglii po Brexicie władzę objęła skrajna lewica, już taka psychopatyczna wręcz, w związku z czym nawprowadzała wszystkich tych politycznie poprawnych głupot, o czym się regularnie przekonują polscy konserwatyści, którzy nie są wpuszczani na teren Wielkiej Brytanii jako tutaj nominowani na faszystów, czy antysemitów, czy ksenofobów, czy kogoś jeszcze innego. I to był błąd, że po prostu Anglia, wyszedłszy z Unii Europejskiej, pogrążyła się w odmętach lewackiego szaleństwa. Gdyby Anglią zarządzał ktoś na miarę świętej pamięci premier Margaret Thatcher, to Anglia wyglądałaby zupełnie inaczej. I tu na tym po prostu polegał błąd, na tym, że po Brexicie Anglia się stoczyła w ramiona lewactwa. Witam panie Leszku. W odcinku o P. Jaroszewskim wspominał pan o komando dwóch mężczyzn i kobiecie. Czy można rozszerzyć temat? A to o Jaroszewicza panu chodzi. No tak, no to już jest zeznanie jednego z pierwszych świadków, który widział uciekających nad ranem z willi no, trzy osoby. Kobietę z blond włosami i dwóch mężczyzn. Jednego wielkiej atletycznej postawy, drugiego takiego normalnego. To te same relacje świadków dotyczą zabójstwa księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca, co pozwala przyjąć, że wszyscy oni padli ofiarą jednej grupy, z takiej grupy śmierci, takiego komanda śmierci stworzonego przez generała Kiszczaka po to, żeby dokonywać zabójstw w celach politycznych, bo i zabójstwo księdza Niedzielaka, i zabójstwo księdza Suchowolca, i zabójstwo Alicji i Piotra Jaroszewiczów miało niewątpliwe tło polityczne. To znaczy wspólnym mianownikiem tego jest to, że oni zagrażali trwałości układu okrągłostołowego. Księża dwaj, bo kwestionowali w momencie, kiedy się obrady okrągłego stołu zaczynały, a Jaroszewicz, bo miał wiedzę, która mogła pozwolić wysadzić w kosmos układ okrągłego stołu, bo miał wiedzę tam o matrioszkach, ale o agenturze wśród Solidarności i tak dalej, stał się niewygodny i to go bolało. Także to w dużym skrócie tyle. Szady, co tam? Witam, panie Leszku. Co pan sądzi o lekarzach, orzecznikach ZUS? Chodzi o wydawanie sprzecznych decyzji i późniejszą walkę sądową, która z góry jest wygrana przez pacjenta mającego kwity na swoje racje. Ile to się papieru marnuje i zapycha sądy? To jest miraż państwa polskiego. Serdecznie pozdrawiam. No proszę pana, socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju i lekarze orzecznicy ZUS są tego przykładem. No, czym się różni lekarz orzecznik od zwykłego lekarza? No, tym, że zwykły lekarz leczy, a lekarz orzecznik jeszcze orzeka. No, to sobie ZUS stworzył taką własną grupę lekarzy, no ale to ZUS jest też ciałem chorym, niepotrzebnym i marnotrawnym, także trzeba byłoby to wszystko wziąć i zlikwidować jednego dnia, gdyby się tylko dało. Michał Korytowski. Dzień dobry, panie Leszku. Gdyby żyli wszyscy generałowie z czasów PRL i miałby pan możliwość spotkać się z nimi, to jakie pytania każdemu z osobna pan by zadał? Pozdrawiam serdecznie. No to wie pan, jedna kwestia to jest, jakie pytania bym zadał. Ale druga kwestia to jest taka, czy panowie generałowie, którzy przecież nie byli znani z jakiejś specjalnej prawdomówności, by mi na to pytanie zechcieli odpowiedzieć. Ja z tych generałów miałem okazję rozmawiać z Janiszewskim, z Siwickim, z Jaruzelskim i z Kiszczakiem. Z Jaruzelskim najdłużej, bo kilka godzin, no, na kilka lat przed jego śmiercią, to był stary, schorowany człowiek, który, nawiasem mówiąc, poprosił, żebym od niego przeprosił mojego ojca za to, że dostał pałą od jego zomowców na jakimś strajku solidarnościowym. Natomiast, no pewnie pytałbym o kulisy przekazywania władzy i kulisy operacji Okrągły Stół. Może któryś z nich powiedziałby mi coś, co bym do swojej książki dołożył, ale nie sądzę, żeby tak się stało, bo towarzysz generał Jaruzelski, jak którego pytałem choćby o sprawę księdza Jerzego Popiełuszki, to też specjalnie wylewny nie był i trzymał się tej oficjalnej wersji, podobnie zresztą jak Kiszczak. Szowinista męski. Jeśli inżynierowie zażądają legalizacji wielożeństwa, to czy nasze gamonie wprowadzą taką ustawę? A wie pan, to jest bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy problem, bo z jednej strony jest moda teraz politycznie poprawna na to, żeby iść na rękę we wszystkim inżynierom subsaharyjskim z nożami w zębach, więc jak sobie by zapragnęli wprowadzić wielożeństwo, to pewnie i nasi umiłowani przywódcy w imię walki z tradycją i cywilizacją łacińską by to wprowadzili. Ale wie pan, to by mogło wtedy zupełnie przeorganizować życie w krajach europejskich. Zresztą niech pan zwróci uwagę, że na przykład w Anglii to już są małżeństwa takie, jak to się nazywa, bigamiczne, kiedy jeden muzułmanin ma tam dwie czy trzy żony, bo kieruje się zasadami Koranu, a nie prawem cywilnym. I to doprowadziło do tego, że istnieją de facto dwa systemy prawne, czyli system prawa cywilnego brytyjskiego ugruntowany od lat i system prawa nawet szariackiego wynikający z Koranu. I co ciekawe, wielka niegdyś i potężna Anglia udaje, że tego problemu nie widzi. I tak samo byłoby u nas. I to by mogło oznaczać, że prawo nasze cywilne, nasza konstytucja, która przecież mówi o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, ale jednego mężczyzny i jednej kobiety. Natomiast kodeks karny, nawet w Polsce jakiś tam artykuł jest w kodeksie karnym, który bigamię penalizuje, więc gdyby coś takiego zostało wprowadzone, to złamałoby i konstytucję, i kodeks karny. No ale ostatni przykład decyzji ministra Kiermińskiego w sprawie transkrypcji związków jednopłciowych pokazuje, że konstytucja nie jest taką wielką znowu przeszkodą, bo zawsze ją można złamać na przykład rozporządzeniem. No i ale wie pan, jestem ciekaw czego innego. Jakby się wtedy zachowały polskie feministki? No bo z jednej strony mogłyby powiedzieć, no jak to? Tutaj imigranci chcą mieć cztery żony, no to jak to? Feministki, to przeciwko emigrantom jesteście? A z drugiej strony można byłoby się tutaj odwoływać do jakichś argumentów typu, że jak ktoś ma cztery żony, to musi mieć też cztery teściowe i tak dalej. Także bardzo, bardzo ciekawy problem, panie szowinisto. Będę się temu przyglądał i pan też niech się temu przygląda. Dwa. Które miejsce w Europie jest najbezpieczniejsze na wypadek wojny? Wie pan co? No paradoksalnie wydaje mi się, że Białoruś, bo tam by się na pewno działania wojenne nie przetaczały. Jeśli Willuś Gates planuje rozpylanie w atmosferze proszku mającego odbijać promienie słoneczne, to czy powinniśmy porzucić system Windows i przejść na system Linux, aby nie pomagać Willuśowi w finansowaniu tej inicjatywy? Wie pan, ja mam wrażenie, że czy pan będzie korzystał z Windowsa czy z Linuxa, to pan w żaden sposób Willuśa nie zatrzyma, bo on już ma tyle pieniędzy, że pańskie korzystanie z Linuxa może mieć w nosie. 4. Czy premier Brown powinien wprowadzić w Warszawie zarząd komisaryczny? No myślę, że nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach i w ogóle we wszystkich samorządach, które mają długi i ta sytuacja z zadłużeniem się pogarsza, ale by wtedy kwik był. Tylko wie pan, pytanie, czy tacy komisarze z zarządu komisarycznego by sobie z tym poradzili. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, do zobaczenia. Mój kanał, podobnie jak inne patriotyczne kanały, jest często banowany przez YouTube. Dlatego jeżeli chcielibyście Państwo pomóc mi w docieraniu z moimi treściami, wydaje mi się, że wartościowymi, do jak najszerszego grona osób, to bardzo Państwa proszę, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie i przede wszystkim subskrybujcie mój kanał. To mi pomoże.
Książka do kupienia w capitalbook.pl.